Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Od 10 maja emocje polityczne nie słabną. Politycy pokrzykują zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, a poziomem rozemocjonowania dorównują im dziennikarze. I właśnie o tym zjawisku chciałbym porozmawiać z dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr Jolantą Hajdasz. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Na początek lekko prowokacyjne pytanie. Czy dziennikarze są bardziej wpływowi i lepiej poinformowani od polityków?
Wbrew pozorom to trudne pytanie, dlatego że dzisiaj medioznawcy odpowiadają na to pytanie wprost. Tak, i media są nie tylko już czwartą władzą, jak jeszcze do niedawna mówiliśmy, czyli tą czwartą po władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Nie, dzisiaj media są pierwszą, a może nawet jedyną władzą, bo tak łatwo można właśnie za pośrednictwem mediów wpływać na te pozostałe władze. Ale myślę, że trochę w kategoriach jednak ja bym to traktowała żartu i znajmy swoje miejsce w szeregu. Absolutnie media to media, władza to władza.
Czyli przejęcie pełni władzy przez dziennikarzy jeszcze przed nami, jeszcze nie dziś, dopiero
jeszcze nie
wkrótce.
Dziś, tak.
Rozumiem. Natomiast ja pytałem o to, bo pojawiły się takie pogłoski, które właśnie sugerowały nadzwyczajną siłę dziennikarzy. Na Twitterze na przykład Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej pisała o dymisji premiera, dymisji pani wicepremier, do której doprowadził jeden z dziennikarzy, Jacek Kurski. Czy takie informacje my powinniśmy traktować jako pewne, sprawdzone, prawdziwe, czy też podchodzić do nich z jakąś taką nieufnością? Co pani radzi?
Ja myślę, że akurat słuchacze Radia Poznań, czy generalnie w ogóle w Polsce, no wiele osób podchodzi z ogromnym dystansem do tego typu sensacji. Po prostu i szuka tych informacji nie na Twitterze, w każdej dziedzinie i tyle. Bo tutaj czasy, w których dziennikarze, tak jak pani Wielowiejska z Gazety Wyborczej, czyli kiedy właśnie ta gazeta miała o wiele większe i szybsze, i o wiele ważniejsze i szybsze informacje niż właśnie nawet politycy, już minęły. I na pewno nie tam byłby ogłaszana dymisja premiera, gdyby nawet ktokolwiek o niej myślał i miało do niej dojść. Nie, to nie jest najważniejsze, to nie jest to dobre źródło informacji, tylko i wyłącznie właśnie media, opozycyjne w stosunku do tego, co się dzieje w rządzie. Bywa to naprawdę źródłem wielu fake newsów, tak to nazywamy, więc nazywa się po prostu oficjalnie fake, właśnie fejkowe, nieprawdziwe, wręcz specjalnie jakby nieprawdziwe, wrzucane do przestrzeni publicznej przez jedną czy drugą stronę sporu politycznego po to, żeby ciemnić obraz, zamieszać w głowach tym, którzy dadzą się, że tak powiem, nabrać. Jest w przestrzeni po prostu publicznej w czasie tej pandemii tak dużo tego typu informacji, że naprawdę zalecać można tylko i wyłącznie ogromny, ogromny dystans do wyciągania zbyt pochopnych wniosków z tego typu informacji.
Ale sami politycy też mają takie ciągoty do chyba przesadnego szacunku, przesadnego przedstawiania wpływów dziennikarzy. Ostatnio właśnie Radosław Sikorski w rozmowie z Moniką Olejnik chyba lekko zirytował się, zaproponował jej, aby stanęła do rywalizacji z Szymonem Hołownią i wystartowała w wyborach prezydenckich. Taka rywalizacja między dwoma kandydatami TVN byłaby fascynująca, mówił Radek Sikorski. Czy jesteśmy skazani na to, że już wkrótce dziennikarze pomiędzy sobą będą wybierali prezydenta, premiera, może i sądy?
Panie redaktorze, ja najchętniej bym komentowała to w kategoriach takiego żartu, ale pamiętajmy, że wybory na Ukrainie ostatnio wygrał pan, który jest aktorem i który grał w popularnym serialu właśnie prezydenta, więc scenariusz, w którym ta osoba po prostu wygrała i została najważniejszą osobą w państwie, jest realny, jeśli w odpowiedni sposób będzie się w jakikolwiek urabiać, że tak powiem brzydko, opinię publiczną. I nigdy do końca nie wiemy, który z tych mechanizmów po prostu zadziała, bo sami, ja mówię też też o sobie. Nam się wydaje, że my jesteśmy na te wszystkie rzeczy odporne, że w głowie się nie mieści, żebym ja podporządkował się takim czy innym, nie wiem, informacjom, potraktował je poważnie, ale one krążą wokół nas i one gdzieś tam potem trafiają nawet na po prostu na naszą podświadomość i za chwilę właśnie możemy zupełnie się zachowywać wszyscy irracjonalnie, więc trzeba traktować poważnie też takie rzeczy, ale i też je dementować. Dziennikarze zajmują się dziennikarstwem, zajmują się informacją, zajmują się, nie wiem, rozrywką, bo od tego też są media, ale nie zajmują się polityką w sensie kreowania tej polityki, zarządzania nią, w sensie oni opisują, komentują, mogą zamieszczać bardzo nawet nieraz ostre i jednoznaczne sądy, ale to jest tylko opis, to jest tylko ocena i od tego jest dziennikarstwo, a nie od kreowania.
Czyli ziarno prawne może w tym być, ale jednak jest to tylko jedno ziarenko. Przejdźmy jeszcze do oceny naszych mediów. Wrażenie jest takie, że w tych ostatnich gorących dniach tej gorączki politycznej relacje z tych samych wydarzeń, na przykład w telewizji publicznej i w TVN-ie, są bardzo różne. Te same informacje, te same wydarzenia, a komentarze bardzo różne, informacje bardzo różne. Jaka jest przyczyna aż tak wielkich różnic?
Po prostu to jest odzwierciedlenie bardzo silnej polityzacji naszego społeczeństwa, naszych sporów i też tego, że one się w tej przestrzeni medialnej toczą. Wbrew pozorom to, że w naszej właśnie tej przestrzeni publicznej może ukazywać się tak ogromna różnorodność poglądów, tak ogromna paleta różnego rodzaju postaw i w ogóle sama dyskusja wokół nieraz bardzo kontrowersyjnych spraw jest w mojej ocenie po prostu pozytywna, dlatego że media są od tego, są właśnie tą płaszczyzną, na której te poglądy mogą się ścierać.
Czyli mamy pluralizm, tak można to skomentować.
Mamy, absolutnie. Oczywiście, że jest to z punktu widzenia każdego z nas, odbiorcy, niewygodne, że powiedzmy jedni trochę bardziej w tą stronę, inni w inną. Generalnie jakbyśmy tytuł po tytule sobie omawiali, to każdy z nas łatwo powie dzisiaj, kto bardziej będzie wspierał rząd, kto będzie przeciwko. Jasne, że prawda może być gdzieś po środku, nie wszyscy zawsze, bo trochę po prostu jedna strona będzie nagłaśniać jedne rzeczy, druga drugie. Jedna jest w interesie, musimy pamiętać właśnie, że o wielkich interesach, które reprezentowane są też na gruncie mediów. I to jest złożony problem, ale to się dzieje w przestrzeni publicznej. Natomiast w wielu krajach, nawet o bardzo ugruntowanej demokracji, z bardzo dobrymi systemami prasowymi, w których niby wszystkie elementy tego, takie jak wolność słowa, swoboda dziennikarzy, mocna pozycja dziennikarzy, wszystko jest zagwarantowane.
To już mam pytanie tutaj.
W przestrzeni publicznej właśnie tej palety poglądów. Tak, słucham.
Jeżeli taka jest sytuacja, mamy pluralizm, prawda, niezależność mediów, ta paleta opinii jest bardzo szeroka, to dlaczego w takim razie tak źle oceniane są polskie media i w najróżniejszych rankingach mówi się, że nie ma niezależnych mediów w Polsce?
I to jest pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć wprost. Znaczy, ja odpowiadam jednoznacznie, tylko może ktoś się z tym nie zgadzać. To jest absolutnie nadużycie, to jest skandal, to jest instrument, te rankingi, o których możemy mówić, które są wykorzystywane przeciwko po prostu kreowaniu bardzo niedobrego, negatywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. To jest po prostu narzędzie do tego, żeby na forum międzynarodowym krytykować, ganić Polskę, zmuszać do działań, które są tak naprawdę przeciwko naszym obywatelom, przeciwko nam wszystkim. Ten ranking ostatni, o którym możemy mówić, to jest ogłoszony dosłownie 2 czy 3 tygodnie temu, pod koniec kwietnia, ranking jeden z najważniejszych na świecie, ranking organizacji międzynarodowej Reporterzy Bez Granic. oni obejmują swoimi analizami 180 krajów, publikując taki wskaźnik wolności prasy. Myśmy po raz kolejny w tym roku spadli, tym razem jesteśmy na 62 miejscu w tym rankingu, najniżej w historii. Co roku od 5 lat regularnie spadamy. Argumenty, którymi uzasadniają autorzy tego raportu właśnie ten niski poziom wolności prasy u nas, są tak wyssane z palca, tak pojedyncze, tak oderwane od całej sytuacji, że bardzo trudno, jak się tą analizę po prostu prowadzi, obronić tą tezę o tym radykalnym spadku. Gorzej w Europie jest tylko na Ukrainie i na Węgrzech. Już nigdzie więcej nie ma tak źle jak naszym. My jesteśmy w takiej grupie krajów jak Mongolia, Etiopia. Przecież to jest niepoważne.
Ale z drugiej strony,
każdy, kto w tych krajach widzi po prostu gołym okiem, jak bardzo się różnią nasze media.
Ale z drugiej strony nasi sąsiedzi zza Odry na przykład zawsze w tych notowaniach wypadają bardzo dobrze. Tutaj jest taka ciekawostka, bo wiadomo, że udział prasy tej wydawców zagranicznych w Polsce jest bardzo wysoki. Czy ta krytyka, że nie ma niezależności, nie dotyczy tutaj braku niezależności wydawców na przykład niemieckich, czy ze Szwajcarii, czy ze Stanów? No bo taki żart nawet chodzi sobie po internecie, po Twitterze, że nie ma różnic między polską prasą i niemiecką. Wiadomo, że prasa niemiecka nie krytykuje niemieckiego rządu i polska prasa podobnie, czyli też nie krytykuje niemieckiego rządu. Czyli może nie jest z nami tak źle, albo też na Zachodzie nie jest tak dobrze.
No tak jest. To ja po prostu powiem szczerze, że ten problem, który go pan dotknął, jest naprawdę bardzo poważnym i u nas szczególnie dotyczy sektora, takiego sektora mediów, jak właśnie prasa drukowana, prasa regionalna, jak także internet, portale internetowe, te główne. I kiedy po prostu najważniejsze podmioty, które mają największy wpływ na opinię publiczną właśnie w tych dziedzinach, są w rękach koncernów niemieckich czy koncernów zagranicznych, tak można to ująć. I przecież nie ma takiej sytuacji nigdzie indziej. W Niemczech przypomnę, że media są zaliczone do strategicznych sektorów gospodarczych, w której poniżej 10% własności może mieć tylko jakiś podmiot zagraniczny. W każdym innym przypadku na transakcję nie wyda zgody ten niemiecki odpowiednik Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, tego naszego UOKiK-u. I nie ma możliwości, żeby po prostu ktoś tam wszedł, wcisnął się na rękę. A tradycja też jest taka, że żeby wszedł na ten rynek. A tradycja jest taka, że nie dostanie nawet najmniejszy podmiot kawałka reklamy, żeby móc się utrzymać. Znane są takie tytuły polskie, na przykład dotyczące chyba dziedziny na przykład sportu, kiedy dość udanie debiutowały po prostu wydawnictwa właśnie w Niemczech. Nasze nawet chętnie byłyby czytane, gdyby po prostu były w dystrybucji, ale nie udało się w ogóle uzyskać jakiejkolwiek reklamy, żeby jakieś podstawy finansowania w dłuższym czasie sobie stworzyć i znikały te tytuły natychmiast, nawet kiedy nie miały po prostu wsparcia.
Podsumowując już naszą rozmowę, tak. Chyba w takim razie aż wbrew raportom, aż tak źle z polskimi mediami, z niezależnością nie jest. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
Nie, ja powiem, panie redaktorze, na podsumowanie krótko. Nigdy nie było tak dobrze, jeśli chodzi o wolność prasy, jak mamy teraz. Mamy po prostu pełen dostęp do różnego rodzaju poglądów. Nauczmy się z tego korzystać, wyciągać wnioski, każdy sam dla siebie też. Trochę sprawdzić z jednej strony, trochę z drugiej, ale nie bać się tej różnorodności, tej nawet polaryzacji, która jest po prostu w mediach, właśnie po to, żeby ją kiedyś obronić, żebyśmy wiedzieli, że czy jesteśmy zwolennikami opozycji, czy rządu, czy mamy poglądy prawicowe, czy lewicowe, mamy prawo mieć nieskrępowany dostęp do informacji, dyskutować, wspierać się w przestrzeni publicznej wszyscy na równi, nie bojąc
Dziękuję
się tego,
bardzo.
Że ktoś nam za to będzie grozić.
Dziękuję serdecznie. Również. Musimy już kończyć.
Dziękuję.
Gościem kluczowego tematu była dziś dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, dr Jolanta Hajdasz. Kluczowy temat.